Gościem Poranka Wnet jest już zapowiadany przeze mnie przepraszam, to już nerwy, tempo, pan profesor Karol Polejowski, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
Ja przygotowałam w playliście poza IRL ścianą z dawnych czasów działalności posła Pawła Kukiza. Przygotowałam również utwór Dariusza Malejonka i Panien Wyklętych Noc, gdzie pojawia się tekst właśnie wspominający lalek, Rój, Uskok i Inka i całe niezłomne wojsko. Pamiętam tę piosenkę chyba sprzed 12 albo iluś lat, kiedy na festiwalu w Gdyni Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci tworzonego przez Arka Gołębiowskiego wykrzykiwaliśmy z ekipą i tu wspomnę jedno nazwisko, Marcin Wikło na przykład. Wydawało nam się to wtedy niemożliwe, bo wszyscy mówili o tych poszukiwaniach, że to się wydarzy, że to się dzieje. Mówiliśmy o Brysty Gierowej, która sobie spokojnie pomnik na łączce, który stoi i żyje, znaczy żyje, no, żyje w świadomości, a ci nasi bohaterowie zniknęli. To teraz jest ta, ja wiem, że to już wydarzyło, pan już kilka razy to opowiadał, ale jak dochodzi się właśnie do tej wiedzy, kto jest gdzie pochowany, gdzie leży, a nie jest pochowany właściwie?
Panie redaktor, szanowni państwo, to jest bardzo długi proces, w który zaangażowane jest bardzo wielu ludzi i to nigdy nie jest tak, że to jest sukces konkretnej jednej osoby. Tutaj w przypadku Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój, mamy dokładnie taką sytuację. Otóż wszystko zaczęło się w momencie, kiedy Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej dokonało odkrycia szczątków na łączce. I oczywiście nie ma żadnej pewności przecież od samego początku, kogóż tam znaleźliśmy. Wobec tego, zabezpieczając szczątki, one zostały pogrupowane, jeżeli było to możliwe, a jest jeszcze druga część tych szczątków, które są przemieszane. No ale tam, gdzie jest to możliwe, podejmowaliśmy te szczątki w całości i one natychmiast były oznaczane odpowiednim numerem, katalogowane, opisywane. Również artefakty, które znajdowano przy tych szczątkach, znalazły się też w tych opisach, ale to nie jest wystarczające w żadnym wypadku, aby dokonać identyfikacji. To się bardzo rzadko zdarza. No, w przypadku żołnierzy Wojska Polskiego chociażby, którzy zostali pochowani z nieśmiertelnikami, no to mamy tutaj już ten bezpośredni dowód, do kogo ten nieśmiertelnik należał. Ale na łączce tak nie było. Wobec tego trzeba było kilku lat wytężonej pracy, pracy śledczej.
To jest niesamowita praca śledcza, która się odbywa przy takich...
No tutaj Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, co oczywiste, z urzędu podejmuje śledztwo w tej sprawie, zbiera wszystkie możliwe materiały, nie tylko to, co zostało zabezpieczone na łączce, ale dokonuje się bardzo głębokiej kwerendy historycznej, zbiera się wszystkie materiały, nawiązuje się kontakt z rodziną. Rodzina bardzo często ma pewne informacje, których w dokumentach nie ma. Tak było w przypadku Roya. Tutaj kontakt z rodziną dał sporo informacji prokuratorom i okazało się, że jest taka szansa, że Mieczysław Dziemieszkiewicz po tym, jak poległ w walce z obławą z 13 na 14 kwietnia 1951 roku, został ostatecznie przewieziony do Warszawy, do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i tam został okazany rodzinie, matce i siostrze. Z opowieści w rodzinie, która trwa do dzisiaj, siostra potwierdziła tożsamość, matka Stefania Dziemieszkiewicz zaprzeczyła, później mówiąc, że nie chce dać tej satysfakcji ubowcom, że to jest jej syn. No i oczywiście to trwało długi okres czasu. Pierwsze próbki do badań genetycznych, które zostały pobrane od żyjących członków rodzin, nie dały ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy te szczątki, które znaleziono, należą do podporucznika Roya. komendanta Roya. I wówczas w maju tego roku prokurator podjął działania, które doprowadziły do uzyskania zgody rodziny na ekshumowanie matki i siostry Roya i pobranie materiału genetycznego od najbliższych krewnych. I to była gdzieś połowa maja, już na początku lipca Pomorski Uniwersytet Medyczny, gdzie dokonano badań genetycznych, poinformował nas, że ponad wszelką wątpliwość szczątki, które zostały odkryte na łączce i poddane badaniu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, należą do komendanta Roya.
Jaka jest radość wtedy, kiedy przychodzą takie pierwsze informacje? Kto pierwszy dostaje informacje? Bo ja tak jak słucham, ja sama jak się dowiedziałam, jak przed konferencją wypływały informacje, że potwierdza się, że to jest właśnie komendant, że to jest właśnie ten, którego wycelowaliście już 2 lata temu, prawda? Mniej więcej.
Były pewne przesłanki.
Tak, bo ja pamiętam, że już był taki falstart z informacją, że być może odnaleźliście te szczątki, ale nie było potwierdzenia. W związku z tym wszyscy już traciliśmy nadzieję. Nagle pojawia się ta informacja, że jest on. To co się dzieje wtedy w Instytucie Pamięci?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja w ogóle jestem przeciwnikiem takich falstartów. Uważam, że dopóki nie mamy pewności, nie możemy ogłaszać tego typu informacji. To ma negatywny wydźwięk. Proszę sobie wyobrazić, jak czuje się rodzina, która
myśli,
że jest, a tu jeszcze trzeba 2 lata czekać, aby tą informację potwierdzić. Ale procedura tutaj jest bardzo prosta. Otóż powstaje protokół z badań podpisany przez osoby prowadzące, zatwierdzony przez szefa.
Ale ja nie pytam o procedurę. Tak. Ja pytam o to,
kto dostaje te informacje.
Czy tam po prostu jest taki wybuch radości, jaki nastąpił wśród grupy ludzi, która czekała na tą informację, bo to naprawdę było święto. Ja słuchałam młodego dziennikarza Oliwiera, którego jeśli mnie słyszy, to pozdrawiam. On naprawdę był tak podekscytowany, jakby 6 w lotka trafił.
Te emocje wszystkim nam towarzyszą, bo przecież identyfikujemy jednego z najbardziej znanych, legendarnych dowódców podziemia niepodległościowego po roku 1944. Te emocje były niesamowite, zresztą na konferencji prasowej nie ukrywałem tych emocji. Ale chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że zanim ta informacja stała się informacją publiczną, najpierw poinformowaliśmy rodzinę i członków rodziny. Oni mają prawo pierwsi się dowiedzieć. I to zrobiliśmy.
Dobrze, a jakie są dalsze działania, kiedy już są, kiedy państwo w instytucie wiedzą, że to są odnalezione szczątki, to jaka jest procedura? Czy te szczątki są przekazywane rodzinie? Czy jest organizowany pogrzeb państwowy? Jeśli tak, to kiedy on się odbędzie i jak to wygląda?
Szczątki znajdują się oczywiście cały czas w gestii Instytutu Pamięci Narodowej i prokuratora prowadzącego śledztwo. Teraz procedura jest tak naprawdę bardzo prosta. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pogrzeb, który zostanie przygotowany, będzie miał charakter pogrzebu państwowego z asystą wojskową, bo będziemy chować oficera Wojska Polskiego. Rodzina zapewne w październiku otrzyma notę identyfikacyjną na konferencji identyfikacyjnej, którą zorganizujemy. I no, później będą oczywiście rozmowy z rodziną dotyczące miejsca pochówku. No bo to rodzina jednak decyduje.
No bo tutaj mówimy o terenach, nie wiem, gdzie jest mama pochowana komendanta.
Tam, w Makowie,
tak. Czyli rozumiem, że rodzina ma prawo na przykład pochować komendanta tam, gdzie jest jego rodzina, czyli na przykład gdzieś, a tutaj pewnie też ze względu na historię należałoby może się pochylić nad tematem cmentarza wojskowego na Powązkach, bo to jest miejsce tych właśnie bohaterów podziemia.
Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, tutaj jeśli chodzi o pochówki w rodzinie Dziemieszkiewiczów, to oczywiście część rodziny spoczywa na cmentarzu parafialnym w Makowie Mazowieckim, ale chociażby starszy brat Roya, Roman Dziemieszkiewicz.
Również Narodowe Siły Zbrojne.
Również komendant Narodowych Sił Zbrojnych. On zginął w 1945 roku, zamordowany przez Sowietów. On spoczywa na cmentarzu w Ciechanowie. I jest jeszcze młodszy brat, Jerzy Dziemieszkiewicz, represjonowany, siedział w więzieniu. Wyrok na niego został unieważniony w 1992 roku. Więc to jest rodzina, która ma w swoim gronie wybitne postacie związane z działalnością niepodległościową.
Jak się ma taką mamę, która na okazaniu zwłok syna nie mięknie, tylko mówi, że to nie on, no to trudno się spodziewać, że... Chociaż to w najlepszej rodzinie się ponoć zdarzają czasami wyłomy, ale tutaj to ta historia tej mamy jest też wzruszająca mocno.
Niezwykle wzruszająca. I teraz ja oczywiście mogę wyrazić tylko swoją nadzieję związaną z miejscem pochówku, bo skoro żeśmy odnaleźli Roya na łączce, leżał po sąsiedzku z panem majorem Zygmuntem Szendzielarzem Łupaszką, który spoczywa na Powązkach w Warszawie, no to widziałbym Roya w Panteonie Żołnierzy Niezłomnych. Ale to mówię, będzie decyzja rodziny, będziemy na ten temat oczywiście jeszcze rozmawiać.
Tak jest, a to na koniec, bo już za chwilę połączenie, jak widać, z naszym stałym komentatorem, redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, który już oczekuje tutaj.
Pozdrawiam pana redaktora, dzień dobry.
Który oczekuje na rozmowę z Radiem Wnet. Bardzo pana profesora przepraszam. To kogo teraz jeszcze szukamy? Ja rozumiem, że zrozumiałam protokół, że najpierw rodzina się dowiaduje i dopiero jak mamy potwierdzenie, pan profesor mnie wyedukował, że nie wolno przed, jak się nie ma pewności.
Uważam to za błąd.
Tak, bo to są emocje, ja to też rozumiem. Tak, ale to kogo jeszcze badamy? Kogo w tej okolicy, gdzie właśnie zidentyfikowaliście państwo, możemy się spodziewać?
No oczywiście cały czas szukamy rotmistrza Pileckiego, cały czas szukamy generała Nila, cały czas szukamy tysięcy polskich żołnierzy walczących o wolną i niepodległą Polskę i to nie tylko tu w Warszawie prowadzimy te badania, ale także w całej Polsce, a także poza granicami państwa polskiego na Litwie, czy chociażby ostatnio na Ukrainie przecież ekshumowaliśmy polskich żołnierzy z września 1939 roku, więc te badania i te poszukiwania prowadzimy bardzo szeroko i proszę zauważyć, że krok po kroku, ale jednak ta liczba zidentyfikowanych bohaterów się powiększa.
I to jest bardzo optymistyczne, jaka jest atmosfera wokół IPN-u, bo w czasach rządu Koalicji Obywatelskiej, jaka jest atmosfera? Czy dostajecie państwo pieniądze na badania? Czy jak wygląda w ogóle? Czy są nadal pomysły rozwiązania Instytutu Pamięci Narodowej?
Nie docierają do mnie takie pomysły już. One się gdzieś tam pojawiały 3 lata temu, czy 2,5 roku temu były takie pomysły. One już dzisiaj nie funkcjonują. Budżet Instytutu został zmniejszony o 90 ponad milionów złotych na ten rok. My przygotowujemy nowy projekt budżetu, gdzie będziemy wnioskować o jego zwiększenie, szczególnie w aspekcie zapowiadanych przez stronę ukraińską chociażby wydawania zgód na poszukiwania i identyfikację. No to są rzeczy, które jednak wymagają środków finansowych i mogę zapowiedzieć, że tutaj w tym aspekcie będziemy wnioskować o zwiększenie środków budżetowych.
Będziemy zapraszać, pytać i spodziewamy się kolejnych dobrych informacji, jeśli chodzi o Panteon naszych niezłomnych. Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Karol Polejowski był gościem Poranka Wnet i Instytut Pamięci Narodowej. Ja jestem dzisiaj trochę chyba roztrzepana z okazji tego gorącego poniedziałku, który miał być spokojnym poniedziałkiem.
A nie jest. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Obyśmy częściej mogli tak radosnymi wieściami się dzielić z państwem.
Na pewno tak będzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję, życzę wszystkim dobrego dnia.